Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś moim i Waszym gościem będzie ksiądz Tadeusz Borutka, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, profesor nauk teologicznych związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, doskonale znany członkom i sympatykom akcji katolickiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Pozwolę sobie pozdrowić panią redaktor Karolinę i podziękować jej za zaproszenie mnie do rozmowy na falach Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Jestem tym zaproszeniem zaszczycony i cieszę się, że mogę być z państwem. A być z państwem to wielka łaska i przyjemność, tym bardziej, że łączy nas szczególna miłość do świętego Józefa, który w waszym grodzie ma swoje sanktuarium, do którego chętnie pielgrzymuję. Proszę więc przyjąć moją wdzięczność za dar spotkania, a także moje pozdrowienia z miasta królewskiego, któremu patronuje święty Jan Kant.
Bardzo się cieszymy w takim razie też z tego miłego pozdrowienia i z tych słów, które przed momentem padły. I właśnie chcemy porozmawiać sobie o świętych. Zbliżamy się też do uroczystości wszystkich świętych. Jakie znaczenie dla wiernych ma świętych obcowanie? Czy łączy się to z ich orędownictwem za nami u Boga?
No tak się składa, że w ostatnich dniach mieliśmy sporo takich liturgicznych wspomnień wielkich świętych, między innymi już wspomnianego świętego Jana Kantego, ale także Jana Pawła II, a ostatnio 23 października świętego Józefa Bilczewskiego z Wilamowic. Odprawiałem właśnie mszę świętą odpustową w Wilamowicach z racji 20-lecia jego kanonizacji. W życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło w Bogu po śmierci. Jeśli chodzi o świętych, jest jasne, kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. Jan Paweł II widział świętych przede wszystkim jako wzory do naśladowania w życiu chrześcijańskim. Wskazywał, że celem życia każdego człowieka jest świętość, a święci stanowią pomoc i inspirację w tej drodze. Istotnie, święci przez wieki byli prawdziwymi latarniami morskimi dla ludzkości. Wskazywali jej nowe drogi, wnosili swój wkład w kształtowanie nowych modeli kultury, odpowiadali na nowe wyzwania stojące przed narodami, wspierali w ten sposób postęp ludzkości w jej historycznych przeobrażeniach. Mieli nieustający, ogromny wpływ na kulturę i społeczeństwo. Zawsze byli ważnymi postaciami w historii swych narodów. W tej perspektywie prawdą jest, że największymi bohaterami historii nie są zdobywcy, lecz święci. Nade wszystko święci są żywymi świadkami prawdy o czynnej obecności Boga pośród swego ludu. Swym czynnym miłosierdziem ukierunkowują oni spojrzenie wiary ku jaśniejącej nadziei bezpośredniego oglądania Boga. Można powiedzieć, że są apelem, wezwaniem Boga skierowanym do świata, aby się nawrócił i wierzył. Wierzymy w świętych obcowanie i dlatego modlimy się do nich wciąż i prosimy ich o potrzebne dla nas łaski. I co najważniejsze, każdy z nas doświadczył już takiej nadprzyrodzonej pomocy ze strony świętych, którzy przychodzili nam w odpowiednim czasie z odpowiednią pomocą.
Oj tak, myślę, że wielu z nas ma takich swoich świętych przyjaciół, tak w cudzysłowie byśmy mogli to powiedzieć, chociaż myślę, że nawet nie tylko w cudzysłowie. Też ta końcówka października czy początek listopada obfituje w korowody świętych, to szczególnie wśród najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, najmłodszych członków Kościoła katolickiego. I to też pięknie pokazuje, że również oni inspirują się takimi bardzo ważnymi dla nas wierzących postaciami. Ale też październik jest takim miesiącem, który kojarzy nam się bardzo mocno ze środowiskiem akademickim. 20 października przeżywaliśmy w kościele wspomnienie wspominanego już świętego Jana Kantego, patrona profesorów i studentów. Jakie miejsce zajmuje on w duchowej historii Polski i Kościoła?
No bardzo mi miło, że pani wspomniała świętego Jana Kantego. Pochwalę się, że chodziłem do szkoły średniej w Kętach, gdzie się urodził święty Jan Kanty. Zresztą Kęty to takie nieduże miasteczko pomiędzy, można powiedzieć, Andrychowem i Bielsko-Białą. No to jest takie miejsce urokliwe, ale także matecznik świętych. Oprócz świętego Jana Kantego jest błogosławiona Celina Bożęcka, jest też błogosławiona Ludowika z XVI wieku, ale jest też służebnica Boża Jadwiga Bożęcka czy służebnica Boża Maria Łępicka. Więc widzimy, że to środowisko naprawdę owocuje wielką świętością. I właśnie w Kętach urodził się święty Jan Kanty. Mówi się, że 24 czerwca 1390 roku. To człowiek dobry, szlachetny, gorliwy kapłan, którego myśli i uczucia i pragnienia były skoncentrowane na Chrystusie. Można powiedzieć, że był wielkim uczonym w zakresie filozofii i teologii, ogromnie pracowity, o czym świadczą znane nam przecież przepisane rękopisy, ale dodatkowo jeszcze wspaniały nauczyciel akademicki, wreszcie człowiek święty, którego kocha nie tylko Kraków wraz z całą Polską, ale także Litwa, której jest patronem. No jest patronem naszej ojczyzny. Pani pyta, jakie są relacje jego do naszej ojczyzny. No został ogłoszony przez Klemensa XII w 1737 roku patronem Polski. Polacy pielgrzymowali, nie tylko studenci, nie tylko profesorowie, ale ludzie różnego stanu pielgrzymowali do jego grobu, który znajduje się w kolegiacie świętej Anny w Krakowie i tam wypraszali dla siebie potrzebne łaski.
A kim był święty Jan Skęd jako kapłan, profesor i człowiek? Ile wiemy na jego temat? Jakie cechy jego osobowości są dziś szczególnie inspirujące? Co właściwie wyróżniało jego podejście do nauczania?
No trzeba powiedzieć, że jego wyjątkowość, bo tak można powiedzieć, polegała na takiej, na wiernym oddaniu Chrystusowi. On podążał drogami Ewangelii i kształtował swoje życie wedle wskazań Jezusa Chrystusa. Pewnie zawdzięczał to środowisku swojemu rodzinnemu. Wiemy, że jak już wspomniałem, pochodził z Kęt. Jego ojciec Stanisław był Bacięga, bo tak się nazywali. Był burmistrzem Żywca, miasta Żywca. Jego matka Anna, nie wiemy co robiła wówczas. Oni, rodzice, dali dobre wychowanie swojemu synowi. Mając 23 lata, przywędrował do Krakowa, gdzie studiował na Akademii Krakowskiej. Tam zdobył magisterium i później zdobył doktorat, ale doktorat zdobył późno, bo mając już 53 lata, ten doktorat miał z teologii. Był przede wszystkim niezwykłym świadkiem Chrystusa, szczególnie w środowisku akademickim miasta Krakowa. Charakteryzował się, jak już wspomniałem, ogromną pracowitością, która polegała na realizacji odwiecznej woli Pana Boga. Te czasy, w których on apostołował w Krakowie, wcale nie należały do takich czasów łatwych. Było także wiele trudności w obrębie kościoła, a on potrafił się w tym wszystkim bardzo odnaleźć. Na pewno był dobrym wykładowcą, bo jest tak pamiętany, wrażliwy na potrzeby studentów. Właśnie wiemy, że on posługiwał się takim zwrotem Pauper venit, Christus venit, przybył Bogi, przybył sam Chrystus. A więc z wielką miłością odnosił się do studentów ubogich, potrzebujących, ale także i zauważał biednych na terenie miasta Krakowa i z tego bardzo słynął. Nie obrażał się na nikogo, był bardzo uczynny, życzliwy i przebaczający. W czasie jego beatyfikacji właśnie papież, który go beatyfikował, o tym właśnie mówił, kim on był dla ówczesnych ludzi. Beatyfikacja, przypomnijmy, była 27 września 1680 roku przez Innocentego XI.
Czyli postać, którą niewątpliwie można się inspirować. I tak samo takie wskazanie to już jakby dodatkowo, że można się kształcić bez względu na wieki. Zawsze można iść do przodu i chłonąć tę wiedzę. Więc do tego też zachęcamy przy tej okazji. I trochę też w tym kontekście idąc, w jaki sposób wspomniany święty może być przewodnikiem w czasach, w których wiara bardzo często oddzielana jest od mądrości?
Bardzo ciekawe pytanie, bardzo dziękuję za nie. No już wspomniałem, że święty Jan Kanty był człowiekiem głęboko wierzącym. Można powiedzieć, że nosił w swoim sercu słowa Jezusa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda była dla niego tym, co oświetla ludzki umysł. Dlatego już od najwcześniejszych lat zdobywał różnorodną wiedzę, aby umieć właściwie postrzegać rzeczywistość, umieć ją ocenić. Wiedział, że tylko prawda wiedzie do życia w całkowitej wolności. Wiedział, że celem każdego człowieka powinno być życie w prawdzie. Takie ukierunkowanie właśnie wynikało z istoty duszy, która pragnie poznania prawdy. Według świętego Jana Kantego właśnie każdy człowiek jest zobowiązany, by dążyć do prawdy, a to poznanie odbywa się na różnych płaszczyznach. Służy temu niewątpliwie wiedza, to jest pierwszy podstawowy krok, bowiem bez wiedzy nie można dostatecznie pojąć wszystkiego. Ale idąc dalej, każdy powinien też nieustannie rozwijać się wewnętrznie, by móc prawdę osiągnąć. Tylko w taki sposób możliwe jest dążenie ku życiu wyzwolonemu, nieskrępowanemu, życiu, które posiada właściwy sens. Papież Benedykt XVI, bo jesteśmy w roku, kiedy mówimy o nadziei, hasłem jest Pielgrzymi Nadziei, mówił, że ludzie mają różne nadzieje. W gruncie rzeczy można je mieć. Ale jeżeli nie ma się nadziei w Bogu, to wszystkie te nadzieje są zawodne, nieprawdziwe. Tylko pragnienia ludzkie może wypełnić sam Bóg. I dlatego tą drogą właśnie przemierzał święty Jan Kanty. Dzisiaj, kiedy mamy postmodernizm, kiedy mówi się, że nie ma prawdy obiektywnej, nie ma prawdy pewnej, jedynej, że każdy ma swoją prawdę według własnego uznania, no warto się pochylić nad tym przekazem świętego Jana Kantego, no i dostrzec, że jest prawda obiektywna, która ma swoje źródło w Bogu. Święty Jan Paweł II, pewnie będziemy o nim jeszcze mówić, podkreślał w swoim nauczaniu, że właściwie to rozum i duch to są te dwa skrzydła, na których unosi się człowiek.
Tak, do papieża Polaka, świętego Jana Pawła II jeszcze przejdziemy, ale pozostając jeszcze przez chwilę właśnie przy przesłaniu świętego Jana z Kent, czy są jakieś takie wyznaczniki, takie punkty, które wciąż są aktualne dla ludzi młodych, zwłaszcza dla studentów? Czy też możemy mówić o takiej swego rodzaju duchowości akademickiej, inspirowanej jego życiem?
No powiem pani redaktor, że ja bardzo lubię ten temat, dlatego że w świecie materialistycznym no, zanika duchowość. I trzeba przypominać o duchowości, o potrzebie duchowości. My na uniwersytecie mówimy o duchowości kapłańskiej. Pani wspomniała, że zajmuje się akcją katolicką i właśnie w ramach tego stowarzyszenia bardzo często mówię na temat duchowości ludzi świeckich, którzy na mocy chrztu i bierzmowania włączają się w dzieło nowej ewangelizacji. Tak, możemy i powinniśmy mówić o duchowości akademickiej, dotyczącej zarówno studentów, jak i wykładowców. Duchowość kapłańska, zakonna, ale także ludzi świeckich. To jest bardzo ważna sprawa w Kościele. Przyznam się, że przez 8 lat byłem duszpasterzem akademickim na Uniwersytecie Śląskim i pośród różnych zadań priorytetem dla mnie było to, żeby właśnie kształtować odpowiednią duchowość wśród ludzi świeckich, studiujących na różnych kierunkach na tym uniwersytecie, o którym wspomniałem. Bowiem wiemy, że ludzie świeccy nie tylko przynależą do Kościoła przez chrzest, ale są Kościołem. Oni ten Kościół tworzą wraz z duchowieństwem. Dlatego życie człowieka wierzącego powinno być na miarę świadectwa, którego oczekuje od nas współczesny świat. O co więc chodzi? Chodzi o właściwą formację duchową, intelektualną, doktrynalną, można powiedzieć, a zatem ważna jest modlitwa indywidualna, ważna jest modlitwa wspólnotowa. Konieczne dla duchowości jest życie sakramentalne, ale także istotna jest misja, z jaką nas Chrystus posyła do świata, czyli moglibyśmy powiedzieć aktywność apostolska. I to jest właśnie bardzo ważne. Proszę popatrzeć, bo mówimy o świętym Janie Kantym. On nie ograniczał się w swojej działalności tylko do katedry profesorskiej, ale on angażował się na rzecz życia akademickiego poza uczelnią. Miał spotkania ze swoimi wychowankami, studentami, uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach z profesorami, był przecież 2 razy dziekanem wydziału, na którym studiował, a więc wiedział o tym, że właśnie trzeba na wszelkie sposoby, jakie są możliwe, po prostu przybliżać człowieka do Pana Boga i sprawić, żeby on odkrył w nim swojego przyjaciela i żeby uznał w nim także swojego jedynego Zbawiciela.
A czy w kontekście współczesnych wyzwań duchowych i edukacyjnych święty Jan Kanty może być lub już jest patronem dialogu między nauką a wiarą? Trochę wracamy do tego wątku, o którym już mówiliśmy, ale może warto wejść trochę głębiej w ten temat.
No myślę, że tak. Tu nie ma żadnych jakichś przeciwwskazań. Można powiedzieć, że on jest właśnie patronem właśnie tego dialogu, no bo on go realizował. Proszę popatrzeć, przecież my mówimy o XV wieku, początku XV wieku, kiedy zdobywał tytuły naukowe, kiedy angażował się w pracę naukową. I gdybyśmy przyłożyli to do naszych czasów, no to encyklika Fides et Ratio, no właśnie o tym mówi. Pokazuje to, czym żył już wcześniej i co praktykował w swoim życiu osobistym, ale także i naukowym, święty Jan Kanty. On wiedział doskonale, że rozum potrzebuje przecież wiary, a wiara potrzebuje oświecenia, potrzebuje rozumu. I wszystko to, co czynił, o tym absolutnie świadczy. Tylko odnosił to wszystko bardzo konsekwentnie do końca, do Pana Boga.
W październikowym czasie towarzyszy nam wiele okoliczności związanych ze świętym Janem Pawłem II, który też już był wywoływany. Jak papież Polak postrzegał świętego Jana Kantego, bo chyba miał z nim szczególną relację i takie więzi?
No, Kęty znajdują się szczęśliwie na terenie archidiecezji krakowskiej. W tym roku obchodzimy stulecie powstania metropolii krakowskiej. W 1925 roku na mocy bulli Vix Dum Polonia Unitas powstała archidiecezja krakowska i Kęty należą właśnie do archidiecezji, a więc jej pasterzem od 1964 roku do 1978 był Karol Wojtyła. Proszę wiedzieć, że Karol Wojtyła otaczał wielką czcią Jana z Kent jako profesor. Przecież był profesorem, można powiedzieć, w jaki sposób następcą świętego Jana Kantego. Jako biskup i arcybiskup często nawiedzał rodzinne jego miasto, gdzie sprawował Eucharystię, wygłaszał homilię, a nawet, co ciekawe, organizował okolicznościowe konferencje naukowe. Od świętego Jana nauczył się cenić w swoim życiu nade wszystko prawdę i starał się być nieustannie w jej służbie. Nic więc dziwnego, że jako papież o tej prawdzie tak chętnie pouczał. W swoim nauczaniu zauważał, że nawet gdy człowiek unika prawdy, ucieka od niej, ona i tak wywiera wpływ na jego życie. Życia bowiem nie można oprzeć na czymś nieokreślonym, na niepewności, a tym bardziej, nie daj Boże, na fałszu czy kłamstwie, gdyż takiemu życiu nieustannie towarzyszyłby lęk i niepokój. Dlatego też człowiek świadomie czy nieświadomie, wybierając proste czy pokrętne drogi, z otwartymi czy zamkniętymi oczami, zawsze jednak poszukuje prawdy, nawet gdy błądzi, mówił papież. Można go zatem określić jako istotę, która szuka prawdy. Dlatego dla i świętego Jana z Kent, i świętego Jana Pawła była bardzo ważna diakonia prawdy, diakonia, czyli służba w prawdzie. O tej diakonii prawdy mówił w 1997 roku w kolegiacie, właśnie przy grobie świętego Jana Kantego w Krakowie, Jan Paweł II. Tej diakonii prawdy nauczył się na pewno od świętego Jana Kantego.
Czyli można mówić o duchowym pokrewieństwie między...
Oczywiście, że tak. Należy mówić, tak, jak najbardziej.
Pięknie. No faktycznie tutaj możemy usłyszeć o tym, że pozornie mogłoby się wydawać, że przez też tak duży odstęp czasu między życiem jednego i drugiego świętego nie do końca mogli mieć takie punkty wspólne, ale jednak mówimy tutaj już o tych dwóch świętych profesorach i właściwie o takim wspólnym wyznaczniku, wspólnej drodze, jaką jest dążenie do prawdy i tym każdy z nas powinien się chyba inspirować.
Tak. Może ja dopowiem jeszcze, że należy mówić o ich duchowym podobieństwie. Proszę popatrzeć, łączy ich podobna liczba lat życia. Święty Jan Kanty żył 83 lata, a Jan Paweł II 85 lat. Pochodzili z tej samej diecezji krakowskiej. Byli studentami tej samej Alma Mater. Święty Jan Kanty doktoryzował się na Wydziale Teologicznym, A święty Jan Paweł II nostryfikował swój doktorat w 1948 roku po powrocie ze studiów rzymskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tym uniwersytecie zostało przeprowadzone w grudniu 1953 roku jego kolokwium habilitacyjne. Aż do sakry biskupiej, którą otrzymał w 1958 roku, był wykładowcą na tej właśnie uczelni. Nawet dzień liturgicznego wspomnienia jest bardzo bliski, bo 20 października wspominamy świętego Jana Kantego, a 22 października świętego Jana Pawła II. Żeby popatrzeć, interesował się Jan Paweł II, tak jak święty Jan Kanty, filozofią, ale także i teologią. Obaj byli bardzo oddani nauce i można powiedzieć twórczemu dociekaniu naukowemu. Odznaczali się wyjątkowym talentem dydaktycznym. Byli cenieni i kochani nie tylko przez studentów, ale także przez wykładowców. Cechowała ich szczególna wrażliwość na Pana Boga i człowieka będącego w potrzebie.
Dwa bardzo mocne świadectwa życia i dwie przepiękne i pod kątem duchowym i nie tylko postacie: święty Jan z Kent, czyli innymi słowy święty Jan Kanty i święty Jan Paweł II. To oni zdominowali naszą dzisiejszą rozmowę i taki był zamysł, chociaż o wszystkich świętych też wzmianka na samym początku padła. I żeby dokonać takiej swego rodzaju klamry kompozycyjnej, ja zapytam tak bardzo ogólnie, jakie znaczenie mają liturgiczne wspomnienia świętych?
No, liturgiczne wspomnienia świętych, można powiedzieć, one są najczęściej związane z datą śmierci danego błogosławionego czy świętego. Kościół je postrzega jako narodziny dla nieba. Wiemy, że błogosławieni są czczeni w kościele lokalnym, a święci są, oddaje się im cześć w kościele powszechnym. Co jest celem upamiętniania tych świętych? No przede wszystkim pokazanie, że świętość jest możliwa. Ja jestem zachwycony tym, że podczas ostatnich beatyfikacji i kanonizacji Kościół wynosi nie tylko biskupów, papieży, kapłanów, zakonników, ale przede wszystkim ludzi świeckich. Wynosi do chwały ołtarzy małżonków, przecież rodzice świętej Teresy są beatyfikowani. Jest proces beatyfikacyjny także rodziców świętego Jana Pawła II. Wynosi do chwały ołtarzy nawet całe rodziny, czego przykładem są Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi. Sześcioro dzieci, siódme dziecko w drodze. Wynosi do chwały ludzi młodych, choćby ostatnio Karola Kutisa. No przecież to bardzo wzruszające 15 lat. Na kanonizacji jego rodzice, brat, siostra. Ojciec Święty Franciszek mówił, że właśnie to jest ta świętość sąsiedztwa, tak bardzo bliska świętość. I wspomnienia liturgiczne mają za zadanie, by pokazać, że świętość jest powołaniem każdego człowieka i że każdy człowiek może być świętym. Oczywiście świętości się nie kupuje, świętości się nie dostaje, ale świętość się zdobywa swoim uczciwym, codziennym życiem i bez względu na to, kim się jest, gdzie się jest. Jest się w drodze do świętości i tę świętość nie tylko powinniśmy osiągnąć. Papież Franciszek w swojej adhortacji, Gaudete et Exultate, którą poświęcił właśnie ludziom świętym, świętości, mówi, że największym smutkiem człowieka wierzącego powinno być to, że nie chce czy nie potrafi być świętym. Myśmy powinni z wielką radością starać się o świętość i tę świętość zdobywać. Drugi element który łączy się ze wspomnieniem, no to właśnie to, cośmy na początku mówili o świętych obcowaniu, że właśnie święci są nam dani ku pomocy i ku obronie i że mamy w nich swoich orędowników, tak jak modlimy się skutecznie do Matki Najświętszej, modlimy się do świętego Józefa, modlimy się do świętego Szarbela. Kiedy byłem w Libanie, kilka razy, ale podczas jednego z pobytów, właśnie to był rok świętego Szarbela, mówiono mi, ile tysięcy nadzwyczajnych łask on wyprasza dla Kościoła, nie tylko dla ludzi wierzących, tam także byli świadkowie islamu, którzy doświadczali stawiennictwa z jego strony. Mamy ich bliskich, tak jak za życia byli nam bliscy, interesowali się naszymi sprawami, byli nam życzliwi, przychodzili nam z pomocą, tak i po śmierci, kiedy znajdują się u Pana Boga, tę samą wrażliwość zachowuj.
Myślę, że te słowa powinny stać się motywacją dla nas wszystkich, dla mnie, dla naszych słuchaczy, bo ta droga do świętości, dążenie do świętości, no to właśnie powinno być to celem każdego człowieka. I bardzo dziękuję za ten poświęcony czas, za tę rozmowę, za bardzo ważne informacje. I drodzy Państwo, przypomnę, że moim i Waszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Bóg zapłać za to spotkanie.
Pani redaktor, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło i cieszę się, że mogłem chociaż przez chwilę być i z Panią, i z Państwem. Pamiętajmy na koniec, że święci nie przemijają, ale wołają o naszą świętość. Bądźmy więc w drodze do świętości. Wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Pani redaktor.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, do dyspozycji, z Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.